od godziny 21.30 do 23.00. W programie tematy społeczno-patriotyczne i religijne. Słuchać nas można w internecie, na żywo, audycja z ostatniego tygodnia i z archiwum. Na stronie internetowej www.radiopóźniejporze.com bez znaków interpunkcyjnych. Zapraszamy do współtworzenia audycji. Telefon 519 886 9878 na żywo. Życzymy przyjemnego odbioru.
Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie ze studia radiowego FM 98.5. Studio mieści się przy 1446 King Street East Kitchener. To wiadomość dla naszego gościa, który powinien niedługo pokazać się w naszym studiu. Krysiu, to na miarę, żeby łatwiej nas było znaleźć, jadąc z Kingiem w kierunku Fairview, trzeba minąć skrzyżowanie z ulicą Ottawa. Za stolicą, z ulicą Tawa jest jeszcze jedne światła bez skrzyżowania takie. Jest dwa duże budynki, apartment po lewej stronie i zaraz już widać napis 98,5 FM. Należy wjechać do tyłu, tak jak gdyby na parking i tam jest wejście. Drzwi są otwarte, czekamy na ciebie. W studio Janek Mazur, witam cię, Janku.
Dobry wieczór Państwu.
Ireneusz Mieczarzy przy konsolecie, czekamy na księdza Piotra i czekamy na Krysia Freiburger. Dzisiaj wielki dzień w naszej parafii, 100 lat, o tym wkrótce. Teraz zaś piękna piosenka, którą śpiewał nasz zespół parafialny, ale po angielsku. My posłuchamy po polsku.
Ja światłości Bóg i Pan, usłyszałem ludzki płacz, tym co brną przez noc i grzech, dłoń podać chcę. Zapaliłem milion gwiazd, każdą noc zamienię w blask, lecz kto chciałby światło me wprost do nich nieść. Oto jestem, jeśli zechcesz, czy do mnie wołałeś tamtą noc? Chętnie, Panie, pójdę z Tobą, posłuszny wiatr i grom. We mnie biedak ma swój dom, ucztę swą zgotuje i w pałacu my. Chleba dar obfity da, w serca radość wleje wam, lecz kto chciałby słowo me wprost do nich nie.
Oto jest.
ja im dałem deszcz i śnieg. Każdy ból ich rani mnie, więc za miłość moją też miłości chcę. Ale zetrę kamień z serc i nauczę kochać je. Lecz kto chciałby życie me wprost do nich nie.
Jesteśmy już w komplecie, drodzy Państwo. Co prawda namiary, które podawałem przez antenę, nie dotarły do Krysi, ale Krysia trafiła, zna dobrze Kiczner, no kto jak to gdyby nie mogła trafić. Drodzy Państwo, to jestem, Here I'm Lord. Krysiu, ty znasz tą piosenkę?
O, kocham tę piosenkę.
No a my po polsku mamy bramy i cieszymy się, że mogliśmy Państwu przybliżyć atmosferę, którą dzisiaj mieliśmy w naszym kościele. Drodzy Państwo, po kościele odbył się bankiet. Do homilii i całej atmosfery powrócimy jeszcze w naszym kościele. A na bankiecie pięknie po polsku historię naszego kościoła, takiej skróconej wersji, przedstawiła nam Krysia Freiburger. Była to kompletna niespodzianka dla mnie, bo czekałem na to. I po angielsku, i po polsku, ale w dużej mierze po polsku. Znacie Państwo doskonale Krystynę Freiburger. Dziewczyna urodziła się w Anglii, nie w Polsce. Jak mówi po polsku, sami Państwo znacie ją ze różnych programów radiowych. A przybyła, rodzice przeszli tą drogę Syberii i o tą drogę i zachowanie pamięci o tych ludziach. Krystyna walczy, otworzyła stronę internetową i specjalny zespół ludzi, którzy trzyma pamięć przeżyć ludzi, którzy przeżyli Gehennę czy Golgotę Wschodu. Drodzy Państwo, Krysiu, witam się w studiu, tak?
Dobry wieczór.
Bardzo
dziękuję.
Ciepło i serdecznie. Dziękuję, że nie pogardziłaś moim zaproszeniem w ostatniej chwili. Dziękuję, że zechciałaś jeszcze przyjść, mimo że dużo jeszcze pracy mieliście na Legionie po tak zwanych porządkowych, bo przecież pięknie udekorowana sala, tu musimy powiedzieć pani Beatkę Olejarczyk znowuż na medal, no coś pięknego. Ja nie widziałem jeszcze, że można tak Legion mu dekorować.
Nie.
Ona cudownie zrobiła. Piękne kwiaty. Nie wiem, to druga pani przygotowała te wiązanki.
Pani to, Gosia. To pomagała jej Małgosia Zamojska-Sulczyńska. Ala Szkółka, duża była ekipa, ale tak. Beata nad nami wszystkimi czuwała.
Tak, ale zmieniały się świeczki kolosie, tak. W wodzie nad kwiatami, no coś pięknego. Księże Piotrze, witamy serdecznie.
Witam serdecznie.
Przepraszam, że tak, ten, ale już jest z nami ksiądz Piotr. Może wrócimy do tych uroczystości na początek. Gdzie jest zmęczona, będziemy chcieli ją popuścić do domu. Krzysiu, prosimy cię bardzo, przypomnij historię tej parafii. Wielu z nas ona interesuje, a chodząc do kościoła nie wiemy, co właściwie, kiedy się to wszystko zaczęło. A ty to zebrałaś jak zwykle z historyczną dokładnością, jak historyk IPN-u, czyli Instytutu Pamięci Narodowej. Prosimy cię bardzo.
Dziękuję, Jirku. Historia jest przepiękna, długa. Tu byśmy musieli siedzieć godzinami, żeby całkiem tą historię Państwu przedstawić. Ja próbowałam wybrać takie dla mnie główne momenty. No i co było dla mnie ważne, dużo tych rzeczy, co się działo w naszej parafii, to ja to przeżyłam, bo jestem tutaj od dziecka. Więc przeczytam Państwu to, co napisałam. Nasz Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa obchodzi stulecie swojego istnienia. To nie jest 100 lat jakiegoś tam budynku lub jakiegoś bądź kościoła. To jest 100 lat kościoła, który zawsze od początku był podporą nie tylko wiary, lecz również tradycji i kultury polskiej. To jest 100 lat kościoła, gdzie tysiące Polaków, jak większość z nas, znaleźli swoje miejsce, swoje życie na emigracji. To właśnie imigranci 100 lat temu wybudowali ten kościół. Pierwsi Polacy w tym rejonie to byli głównie rolnicy i rzemieślnicy, ludzie niezamożni, utrzymujący się z pracy własnych rąk. W tym czasie był jeden kościółek rzymskokatolicki parafii niemieckiej, a w nim księża zmartwychwstańcy mówiący po polsku, którzy sprawowali nad Polakami opiekę duszpasterską. Dzięki nim Polacy dostali własną kapliczkę w piwnicy kościoła St. Mary's. Polonia rozwijała się ciągle, jednak droga ta prowadząca od marzeń o samodzielnej parafii z własnym kościołem do rzeczywistnienia tych pragnień nie była łatwa. Zadanie to wymagało dużego poświęcenia i wielu wyrzeczeń ze strony parafian. Jaka była radość, gdy zakupili ten kawałek ziemi na budowę. Ceremonia poświęcenia poprzedzona była procesją od St. Mary's do miejsca budowy nowego kościoła, w której przy akompaniamencie orkiestry z chorągwiami po raz pierwszy dumnie szli pierwsi Polacy parafianie przez ulicę Kitchener. Duża liczba organizacji i klubów, które powstały w parafii, była wyrazem zainteresowania Polaków ich duchowym i kulturowym dziedzictwem. Było to Towarzystwo Świętego Józefa, Towarzystwo Matek Chrześcijańskich, Towarzystwo Bratniej Pomocy Świętego Jana Kantego, klub literacki, klub muzyczny. Powstały amatorskie grupy teatralne, grając prawie wszystko od tradycyjnych jasełek do poważnych sztuk teatralnych. Już przed budową kościoła istniała Polska Biblioteka i Polska Szkoła. Sala parafialna zawsze była miejscem wielu zebrań, imprez, akademii, zabaw i bankietów. Był gwałtowny wzrost parafii w latach 20. spowodowany napływem emigracji międzywojennej. W tych latach dzięki księdzu Rogalskiemu, polskim i kościelnym organizacjom oraz wszystkim parafiom dwa ołtarze boczne zostały wzniesione. Zainstalowano 14 witrażowych okien w nawie kościoła i 4 w sanktuarium. Wśród fresków namalowanych były 32 malowidła świętych i 14 herbów. Ku wielkiej radości proboszcza i parafian wnętrze kościoła było całkowicie wykończone. Także w tych latach zakupiono 2 dzwony, które nazywano Święta Maria i Święty Stanisław Jacek, które do dziś nam biją. W latach 30. na wskutek wzrastającego bezrobocia życie ludzi stawało się coraz trudniejsze. Kościół, pomimo własnych trudności finansowych, próbował pomóc tym parafianom, którzy tej pomocy potrzebowali. W czasie II wojny światowej parafianie przeżyli wiele trudnych momentów, martwiąc się o losy ich ojczyzny i ich bliskich. Wraz z proboszczem księdzem Capigą czuli się zobowiązani do niesienia duchowej i materialnej pomocy. Specjalne msze i nowenny przyciągały setki wiernych na modlitwy za pokój. W październiku 1942 roku ksiądz Capiga zainicjował nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji wszystkich walczących. W czasie nowenny w każdą środę kościół był wypełniony. Brakowało nawet miejsc stojących. Pieśń Dobranoc Słodki Jezus stała się ulubioną pieśnią parafian. Pod patronatem organizacji parafialnych oraz proboszcza odbyło się wiele imprez, które pomagały w zbiórce pieniędzy dla ofiar wojny. pierwsza grupa polskich weteranów przyjechała do Kitchener z Włoch 19 listopada 1946 roku. Nowo przybyłych ciągnęło do polskiego kościoła, gdzie spotykali się z gorącym przyjęciem parafian. Weterani mieszkali i pracowali na okolicznych farmach, lecz w każdą niedzielę, jak również w dni powszechnie wieczorami, często znaleźli jakiś środek lokomocji, aby przyjechać do miasta. Niektórzy szli kilometry na piechotę, aby być w polskim kościele na polskiej mszy. Większość z nich przyłączała się do istniejących organizacji i brała udział w ich działalności. Zakładali też nowe grupy. W 1948 roku przyjeżdżają uchodźcy cywilni z rodzinami. Również aktywnie uczestniczą w życiu parafii. Ich przeżycia wojenne powodują, że z pasją dążą do zachowania swej wiary, języka i kultury. W 1962 roku parafia obchodzi swój złoty jubileusz i z tej okazji obraz czarnej Madonny zostaje umieszczony w sanktuarium. Kopia była zrobiona przez Jana Rutkowskiego, konserwatora obrazu oryginalnego. Poświęcił ją kardynał Wyszyński, prymas Polski. Uroczystości w roku milenijnym 1966 miały charakter religijny i kulturowy. Celem tych uroczystości była odnowa wiary Polaków, umocnienia więzi łączących polską młodzież i ich dziedzictwo. Tu chciałam powiedzieć, bo zapomniałam pisać, że no, Państwo powinni zauważyć, że na zewnątrz jest tak wykuty rzeźba. To było wtedy zrobione na milenium 1966 i pamiętam, że no, byłam młodą, ale pamiętam, że naprawdę parafianie musieli walczyć z biskupem, żeby pozwolił to zrobić na kościele. I dopiero pan, zapomniał nazwisko, Rogalski chyba, klęknął na kolano i pocałował w pierścień biskupa i bardzo gorąco go o to poprosił i wtedy dano pozwolenie. Także jak wchodzimy w ten kościół, proszę zajrzeć na ten właśnie specjalny, jak nie wiem powiedzieć, emblem dla milenium 66, kamień. W latach 80. parafianie na czele z proboszczem ksiądzem Nowakiem i z Kongresem Polonii Kanadyjskiej pomagali dużej liczbie uchodźców uciekających przed pogarszającą się sytuacją w Polsce, a zwłaszcza po ogłoszeniu stanu wojennego. Pomagają w tłumaczeniu, szukaniu mieszkania, pracy itd. Wiele z nas przeżyło ten czas i na pewno pamięta, że nasz kościół był miejscem ochrony i otuchy dla wszystkich potrzebujących. Zachęcam do zapoznania się z historią naszego kościoła. Było wiele, wiele wydarzeń, z którymi się borykali parafianie, proboszczowie, asystenci. Każdy obraz, tablica lub figurka niesie ze sobą piękną i ciekawą historię. Pamiętajmy, że w tych ławkach już przesiedziało tysiące parafian. Chrzcili swoje dzieci, chowali swoich najbliższych, uczestniczyli w różnych procesjach, narodowych świętach, czasami tragediach. Naszym obowiązkiem jest utrzymanie tego kościoła i wiara w ducha i ideały, jakiego założycieli. Przepraszam. My nie obchodzimy stulecia jakiegoś bądź kościoła, tylko pięknego kościoła budowany przez Polaków dla Polaków. Kościół, który był i jest prawdziwym sercem polskiej społeczności, gdzie wiara katolicka i miłość do ziemi ojczystej była i jest ściśle powiązana. Napisałam też po angielsku, ale może szybciutko sobie w głowie przetłumaczę. 100 słów na stulecie. Mój kościół. Mój kościół obchodzi stulecie. Mój kościół szkolnych dni, różnych imprez kulturalnych, polskich i angielskich. Mój kościół wiele lat śpiewania w chórze. Mój kościół, gdzie wyszłam za mąż, pochowałam rodziców i wiele koleżanek i kolegów. Życie czasem mnie bierze do innych parafii, ale jak jestem smutna, załamana lub pełna radości, biegnę do swojego kościoła. Gdy wchodzę przez te głębokie drzwi, czuję wszystkich, co przede mną tu byli. Uśmiechnę się do czarnej Madonny i patrzę, a w ręce serca Pana Jezusa są rozłożone, mówiąc welcome, nie wiem jak po polsku, witam. I wiem, że jestem w domu na świętej ziemi. Dziękuję.
No pięknie, zanim mówiliśmy wszyscy. Chcieliśmy, Grzesiu, bardzo podziękować Ci za te Twoje piękne słowa. My będziemy kontynuować historię naszej parafii jeszcze w naszym programie radiowym, ale to, co dzisiaj przedstawiłaś właśnie na Legionie, było takie podbudowanie naszej społeczności w języku polskim. Czekaliśmy na to i cieszymy się bardzo, że właśnie Ty to zrobiłaś. Pamiętam Cię też również jeszcze ze swoją przyjaciółką o świętej pamięci. Przypomnij mi...
Ani
Księżopolskiej. Mm-hmm. Imienia nie mogłem sobie przypomnieć. Zrobiłaś stulecie szkoły polskiej. Mm-hmm. Przeżywasz kolejne stulecie parafii naszej. No jesteś takim rzeczywiście świadkiem historii tutaj.
Wyglądasz
świetnie. To życzymy ci doczekania stulecia czego teraz? Ja nie wiem, co następne.
Na drugi rok jest Matki Chrześcijańskiej. Matki Chrześcijańskiej. Spotkania
zaczynamy. No, w skrócie życzę wszystkiego najlepszego.
Dziękuję.
Wszystkiego. Krystyna, jak tu jesteś, to od razu mam pytanie do ciebie. Jak wspomniałaś, tuśmy rozmawiali przed programem, przyjechałaś z rodzicami do Kitchener w 1958 roku, miałaś 10 lat. I wtedy, pod koniec lat 50., na początku 60., miałaś koleżanki, kolegów, którzy szli do pierwszej komunii, chodzili do kościoła.
Chodziliśmy do polskiej szkoły.
Do polskiej szkoły i ile dzisiaj widziałaś z tych osób, z tych dawnych koleżanek, kolegów na mszy świętej z okazji 100 lat naszej parafii?
Co widziałam, bo nie widziałam wszystkich, ale widziałam trzy koleżanki. Tak, tak.
Czyli tak. Wyjechali, czy mieszkają w Kitchener, czy masz...
Mieszkają w Kitchener. Mieszkają w Kitchener, chodzą do innych parafii, nawet jak mają żonę czy męża Polaka, bo niektórzy tak mają, albo są mieszane małżeństwa, ale już się... asymilowali może, jak się mówi po polsku? Assimilated, tak?
Ja mam takie pytanie też. No właśnie, bo to pewnie tam się tak... Pewnie tam się tam część pogubiło. Pewnie taka pana Janka jest, nie? Pogubiła gdzieś po drodze. Ale ja mam takie pytanie. Pani już pamięta te dawne lata, czy lata 60., prawda? Mm-hmm. No to ja też tak rodziłem się, albo nawet nie jeszcze. To były tamte...
Dziękuję.
No to znaczy,
księże,
no to tak było, jak mówimy o historii. No nie było mnie jeszcze, nie było jeszcze mnie na świecie. I tak mnie to interesuje. No, tu jestem 10 lat w Kanadzie. Jak jest, to mniej więcej wiem. I interesuje mnie właśnie, jak było wtedy, czy właśnie, tak jak pan Janek mówi, czy Kościół rzeczywiście tak tęknił życiem, czy ten duch patriotyczny był może większy, czy taka wspólnotowość jeszcze większa. I jak też z praktykami religijnymi, bo ja wiem, że tutaj Kanadyjczycy też mówią, że w latach jeszcze 50., 60., nie tylko polskie, ale też angielskie kościoły były pełne, były grupy, na przykład CWL, te kobiece organizacje, Knights of Columbus, mnóstwo było takich dżentelmenów, którzy chcieli poświęcać swój czas. I coś się stało w ciągu ostatnich 15 lat zwłaszcza, że nastąpiła zmiana, można powiedzieć, że diametralna, na in minus, taka negatywna zmiana. I jak wyglądały tamte czasy w porównaniu, no właśnie, jeżeli mówimy, że pani tutaj jako osoba taka historyczna troszeczkę, albo przynajmniej mówi o historii, jakie te czasy porównuje, bo dla mnie to jest interesujące.
Bo jak ja przyjechałam w 58, no to wtedy dużo przyjechało, bo to była powojenna imigracja, weteranów, później cywilne rodziny.
Z Europy, z Anglii.
Tak. Kościół już coraz mniej miał polskich rodzin i także nawet była chyba tylko jedna polska msza, a tamte wszystkie były po angielsku. Ale polskie organizacje dalej trwały, Towarzystwo Świętego Józefa Jana Kantego, Matki Chrześcijańskie. Ale jak zaczęli przyjeżdżać ci wszyscy weterani, ksiądz Capiga był proboszczem. Jak ja przyjechałam, to już on wtedy odszedł, ale on był takim patriotą. On walczy o każdego weterana. Weterani musieli odrobić na różnych farmach przez 2 lata. I czasem im było bardzo źle. Niektórzy mówili nawet, że gorzej niż na tej Saberii u tych gospodarzy. Ksiądz Capiga jeździł, on ich zabierał z tych farm. Jego nie obchodziło, co rząd mówi, czy policja. On ich zabierał, szukał im inne miejsca. Organizował bankiety i zabawy pod kościołem na sali, żeby te młode dziewczyny z naszej parafii poznały tych weteranów. Także dużo ich, tak jak Wojnowscy, mogę wymienić, Krynicy, pożenili się te weterani z młodymi dziewczynami z naszej parafii. Mhm. I ksiądz organizował specjalne dla nich spotkania. Wszystko robił, żeby pomóc. I to później nadjeżdżały rodziny z dziećmi, tak jak ja przyjechałam. W szkole nas było dużo, także znowuż parafia się podbudowała. Patrioci niesamowici, bo oni przeżyli tą wojnę. Chcieli słyszeć i oni często opowiadali, jak gdzieś byli tam, czy w niemieckim obozie, czy gdzieś na Syberii, jak oni prosili Boga, żeby gdzieś był ksiądz, żeby gdzieś być na mszy. Także dla nich to było takie ważne i dlatego, że co przeżyli, to oni walczyli o ten język, o kulturę, szkoła się powiększyła i zaczynali nowe organizacje, co dla nich też odpowiadały i to wszystko żyło. I nas było dużo. Ja byłam jedna z tych, co zaczęliśmy. Koło młodzieży było. No, była grupa taneczna. I znowuż to zaczęło w latach 70., jak już te, co jak ja, też zaczęli się żenić, czy wychodzić za mąż. Każdy już poszedł swój kierunek, czy do szkoły. I znowuż ta ilość Polonii zaczęła coraz mniej nas i tak dalej. Ci starsi, pierwsi, co przyjechali, nasi rodzice, zawsze ten kościół nie opuścili. To zawsze było ich miejscem. Ale już ich dzieci i wnuki to już zaczęli do innych parafii. Nie to, że opuścili swoją wiarę, ale nie do polskiego kościoła. Z tym, że dużo ich też przychodzi na specjalne uroczystości, czy 3 maja, czy coś, ale tak regularnie to nie. I dopiero znowuż, jak ta Polonia po Solidarności, czy jak się mówi, martial law, to znowu się, teraz nasz kościół jest pełny znowu. Tak.
Krystyna, ja tak właśnie patrzyłem na dzisiejszej mszy z okazji 100 lat naszej parafii i według mojej oceny to około 90% obecnych parafian na mszy świętej to była właśnie ta emigracja po 80 roku.
Tak.
I teraz no, cały czas zadaję sobie sam pytanie, gdzie są ci Polacy, którzy właśnie z tą się wychowywali, którzy byli ochrzczeni, pierwsza komunia? Bo drugie pytanie mi się nasuwa.
Nie bywała okazji, żeby odwiedzić kościół 100 lat.
Czy pamiętasz, w 66 roku, z okazji milenium, 1000 lat chrześcijaństwa w Polsce i dzisiejsza msza, gdzie było więcej osób? Czy
tam
dzisiaj?
Był wielki marsz.
Tam było pełno.
Ale mi chodzi o ilość. Więcej było wiernych parafii?
Kościół był wypełniony, to nie wiem, ile tam jest wiernych, 600 czy coś. Tak samo jak dzisiaj był wypełniony. I późniejśmy wszyscy szli paradą do City Hall z Matką Boską Częstochowską na strzel. Także i to byli wszyscy, co szli, no tak jak moje rodzice czy co. I później ja byłam młodą dziewczyną w kole młodzieży, a ta młodzież nie należy dalej do naszej parafii.
Bo ja tak myślę, co będzie, jak będzie 150. rocznica naszej parafii, czy 125.
To wasze dzieci nie
właśnie,
będą tam.
Właśnie, bo...
Nie wierzę, że wszyscy będą, może niektórzy. Bo to jakoś przechodzi takie fale i nie ma wiele, co tak... Może tak myślą jak ja nie wiem, bo się zawsze jakoś trzymam tego. Nas jest mała grupa takich jak ja, co dalej do polskiego kościoła.
Bo ja dzisiaj po mszy świętej rozmawiałem z panem Woodwardem, posłem do parlamentu.
I, on był bardzo dumny.
I właśnie, i co on powiedział, nasz poseł do parlamentu? Jego babcia była Polką, babcia, która przyjechała gdzieś z terenów koło Lwowa i po stronie mamy. I on, jako wnuczek tej Polki babci, był ochrzczony do pierwszej komunii, bierzmowanie i ślub miał. Ja pytam się, słuchaj, a ilu kolegów widzisz tu w kościele, którzy właśnie z tobą chodzili na msze święte jako młody chłopak do pierwszej komunii? On wymienił ciebie i jeszcze jedną osobę. Mr. Woodward, który przyjechał z Ottawy tutaj specjalnie, bo jako taki amator dziennikarz, to ja niektóre rzeczy tak obserwuję. W Kitchener-Waterloo, Guelph, jest około 20 tysięcy, może więcej Polaków, którzy się przyznają do narodowości polskiej.
Wprawdzie wiem, że w 26, jak był census zrobiony, 43 tysiące ludzi się przyznało, że są polskiego pochodzenia, ale nie wiem, czy to pierwsza granica, druga, tak czy mówi po polsku, czy nie mówi, ale to jest wielka ilość. Ale, czy może babcia tam...
Tak, ale... Nie wiem, ile zostało ochrzczonych Polaków w polskim kościele. To są tysiące, dziesiątki tysięcy może. a na dzisiejszej mszy świętej było około 800 osób. Czyli to jest taka, mówię, no, przedstawiciele jesteśmy polskiej społeczności jako katolicy.
Ja wiem, że mam, teraz pomyślałam, mam koleżanki i parę kolegów, co chodzą do naszego kościoła, ale na angielską mszę, nie są na polskiej mszy. Tak. Także to już jest takie trochę smutne i nie wiem, życzę, żeby ta następna grupa młodzieży, może jak, nie wiem, może będą inni, nie?
Tak długo jak. To jest tytuł naszej kolejnej piosenki, komentarza. Lech Makowiecki, takie piękne, patriotyczne pieśni on śpiewa. A tobie, Krzysiu, bardzo dziękujemy i twojemu mężowi, który cię tu dostarczył. Tak. I czekasz cierpliwie przed stacją radiową. Pozdrawiamy go tą drogą.
Dziękuję
serdecznie jeszcze raz. Zapraszamy
cię. Dobrego, ja dziękuję.
Tak długo.
Tak długo, jak kręci się ziemia, tak samo od wielu, wielu lat. Marzenia zostają w marzeniach, niezmiennie nie zmienia się świat. A ludzie rewolty wzniecają, by lepiej, godniej żyć. Wciąż biedni biedniejsi się stają, bogatym nie braknie wciąż nic. Tak długo jak słońce na niebie, do ojca pretensje ma syn. A kiedy sam ojcem zostanie, znów dzieci spierają się z nim. Choć z wiekiem rozsądku przybywa, odwagi braknie w nas. Jak ogień połączyć i wodę, w tym biegu przez życie na czas. Tak długo jak biją nam serca, do szczęścia dążymy jak ćma. A kiedy już prawie je mamy, to życie się kończy i szat. Tę prawdę odkrywa każdy, gdy przyjdzie drogi kres, że cieszyć się trzeba dzisiaj, jutro niepewnym wciąż jest. Tak długo jak myśl się kołacze, że człowiek drugiemu brat, tak długo zamiast rozpaczy nadzieja rozkwita jak kwiat. Mijają epoki teje, tyrani, święci też. Zostaje nam tylko nadzieja, że człowiek człowiekiem wciąż jest. Mijają epoki deje, tyrani, święci też. Zostaje nam tylko nadzieja, że człowiek człowiekiem wciąż.
Veriter, tak, żeby wyrównać wszystkich, tak, nie?
Żegnamy już.
Do dobrego, pani Krystyno.
Pani Krystynę, kontynuujemy szczęście. To my teraz całujemy się z Krystyną, dobranoc. Drodzy państwo, dziękuję ci, Krzysiu, jeszcze raz serdecznie za twoje cierpliwości i przybyłaś do naszego studia tak późno. Janek Mazur, prosimy cię.
Jeszcze tutaj może kilka zdań na temat tego jubileuszu 100 lat naszej parafii, tylko dodam, że pierwsi zmartwychwstańcy do Kanady przybyli w 1857 roku, a 3 lata później, według kronik, pierwsi Polacy przybyli w okolice Kitchener-Waterloo. I założyciel zmartwychwstańców, Bogdan Jański, to jest bardzo ważny, który założył ten zakon, zmarł 2 lipca 2 lipca zmarł w 1800, to gdzieś wyleciało mi z głowy, ale w czym jest rzecz? Że my musimy, parafianie w Kitchener, modlić się o jego beatyfikację. O jego beatyfikację, bo on założył zakon zmartwychwstańców we Francji. Tam przy nim był Adam Mickiewicz i byli inni. Dlatego oni tu przyjechali pierwsi i pomagali jak mogli Polakom, którzy się znaleźli na ziemi kanadyjskiej. I jeszcze z tej historii naszej parafii tak zastanawiam się, na czym polegała pomoc, bo kiedyś się doczytałem, że nasi parafianie podczas II wojny światowej wysyłali paczki z ubraniami do Rosji dla zesłańców na Syberii. Jak to wyglądało? Może ktoś zna, to bym bardzo prosił o kontakt. Nie wiem, czy Krystyna przyjechała po przecież w 58 roku, ale Polacy z naszej parafii wysyłali paczki do Rosji z Kanady z ubraniami dla zesłańców. To jest ciekawy temat. I teraz może wrócę do tematu, który zacząłem tydzień temu. Było to pytanie takie troszeczkę podchwytliwe. Tydzień temu zadałem pytanie, ile lat nauczał publicznie, czynił cuda Pan Jezus na podstawie Pisma Świętego? I skąd wzięło się to pytanie? W książce, to był prezent od Ireneusza, który przyjechał z Polski i mi książkę przywiózł, książka pod tytułem Rozmowy o Biblii, profesor Anna Świderkówna, która już nie żyje, umarła w 2008 roku, była wybitną, znała się profesor papirusy, historia Egiptu, a także Biblii, zadała w książce pytanie bez odpowiedzi. Jak długo trwała działalność publiczna Jezusa? Po przeczytaniu tej książki 2 razy, tam jest 350 stron, niedużo, zacząłem zadawać to pytanie różnym ludziom, na przykład pastorowi ze wspólnoty protestantów, pytałem studentów teologii, którzy studiują w Waterloo. Wszyscy prawie odpowiadali 3 lata. Podobnie tydzień temu jedna ze słuchaczek naszego programu przedzwoniła i powiedziała 3 lata. Aby poznać odpowiedź na to pytanie, jeszcze raz przeczytałem wszystkie 4 Ewangelie Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Ewangelię według Marka przeczytałem już chyba 3250 któryś raz. No, od 20 paru lat, no to tak się nazbierało. Ponad 3000 razy przeczytałem, znam prawie na pamięć. I to się okazuje. W pierwszych 3 Ewangeliach wydaje się, jakby działalność publiczna Pana Jezusa trwała nie więcej jak 1 rok. Trzeba zacząć od tego, że tylko ewangelista Łukasz, wychowany w kulturze greckiej, był bardzo skrupulatny, jako jedyny podał dokładną datę w Nowym Testamencie, a mianowicie początek działalności Jana Chrzciciela. I święty Łukasz pisze w rozdziale 3, sobie już pozwolę przeczytać, było to w 15 roku rządów Tyberiusza Cezara, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrachą i tak dalej. Czyli tu widzimy ta dokładność grecka, gdzie to jest jedyny autor Nowego Testamentu, który pisze o dokładnie, podaje jedną datę z historii powszechnej. I teraz potem werset 23 czytam. Sam zaś Jezus, rozpoczynając swoją działalność, miał lat około 30. Był jak mniemano synem Józefa, pisze Łukasz. Jak mniemano, no bo wiadomo, że to był przybrany ojciec. 3 pierwsze Ewangelie synoptyczne są do siebie podobne w treści. Według nich, patrząc na mapę Palestyny, Pan Jezus przyszedł z Galilei do Judei, gdzie przyjął chrzest w Jordanie. Potem z powrotem poszedł do Galilei. Przybył do Kafarnaum. Potem wybrał 12 apostołów. Poszli do Nazaret. przybywali nad jeziorem galilejskim, czy tyberiackim, następnie poszli poza granice Galilei, w okolice Tyru i Sidonu, aż pod Cezareę Filipową. To było najdalsze miejsce od Jerozolimy. O tym opowiadałem Państwu chyba 2 tygodnie temu, czy 3 tygodnie temu. I stamtąd, z Cezarei, gdzie Jezus oznajmił apostołom, że będzie wydany i zabity, pomału będą szli na południe Izraela do Jerozolimy. Ani Marek, czy Mateusz, czy Łukasz nie wspominają o świętach Paschy. A święto Paschy jest raz w roku, jest to największe święto Izraelitów, było i jest, na pamiątkę wyjścia z Egiptu. Dopiero w rozdziale 14, pod koniec swojej Ewangelii, Marek pisze o spożyciu Paschy, czyli jak my znamy, ostatnia wieczerza. Inna jest treść Ewangelii według świętego Jana. Już w 2 rozdziale, po weselu w Kanie Galilejskiej, gdzie tam był pierwszy cud według Jana, Pan Jezus z matką, braćmi i uczniami poszedł do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni. Święty Jan pisze: zbliżała się pora Paschy Żydowskiej. Jezus udał się do Jerozolimy i w świątyni napotkał bankierów za stołami i wszystkich wypędzał. Były to kantory, jak obecnie wymiana walut, bo wpłacali tylko Żydzi w walucie tej, która była w Jerozolimie. Także jak wjeżdżali, to musieli wymieniać i tam troszeczkę oszukiwali ci bankierzy. Zresztą jest podobnie dzisiaj. I scenę tą synoptycy Mateusz, Marek i Łukasz opisują po uroczystym wjeździe na osiołku do Jerozolimy. Jest to ostatni wjazd według synoptyków przed ukrzyżowaniem. I tu od wielu lat głowią się bibliści nad tym tematem. Być może 2 razy Pan Jezus powywalał te stoły, poprzewracał stoły tym, którzy mieli kantory. I w czasie pierwszej Paschy w Jerozolimie przyszedł w nocy do Jezusa faryzeusz Nikodem, dostojnik żydowski, i powiedział: Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś. Według Jana z Jerozolimy Pan Jezus wrócił do Galilei i w rozdziale 6 ewangelista Jan ponownie wspomina o święcie Paschy przed rozmnożeniem chleba nad jeziorem Tyberiackim, czy galilejskim. Pan Jezus nie był wtedy w Jerozolimie. I następnie święty Jan pisze: zbliżało się święto namiotów. To święto jest zawsze jesienią. I ponownie Pan Jezus jest w świątyni jerozolimskiej. Nauczał Żydów, usiłowali go zabić wtedy. I rozdział 11 według Jana. Jezus przebywał w Efraim, to jest gdzieś miejscowość w Judei, tej miejscowości nie ma, w Efraim, a było blisko Paschy, pisze Jan. I rozdział 12 Jana. Na 6 dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz. Po raz drugi, według Jana, Pan Jezus przybywa do Jerozolimy na święto Paschy. Uroczysty wjazd, to już wszyscy znamy, Niedziela Palmowa, tam krzyczeli Hosanna, chociaż do dzisiaj nie wiem, co to dokładnie znaczy, to jakiś okrzyk radości po hebrajsku, ale dokładnie my nie wiemy, Hosanna. Po kilku dniach, było to w piątek, Jezus umiera na krzyżu. W tym samym czasie Żydzi zabijają baranki paschalne, co było słychać poza miastem, na Golgocie. Umiera Jezus i w tym czasie ludzie słyszeli zabijane baranki w mieście w Jerozolimie. I według ewangelisty Jana publiczna działalność Pana Jezusa trwała przynajmniej przez 2 lata. A może nieco dłużej. Nie wiemy tego. Podczas gdy u synoptyków Mateusza, Marka i Łukasza wszystko zdaje się zamykać w ciągu 1 roku, tych ewangelistów obchodziła tylko ta ostatnia Pascha, ukoronowana męką Pana Jezusa i Jego zmartwychwstaniem. Odpowiedź na zadane pytanie autorki książki Rozmowy o Biblii brzmi: nie wiemy. długo. A jak długo była działalność Pana Jezusa? Odpowiedź mi: nie wiemy. Nikt tego dokładnie nie wie. Nie wiemy dokładnie, w którym roku urodził się Pan Jezus. Ile lat temu? Kiedy umarł na krzyżu? Ile, jak długo żył na ziemi? Ale wiemy na pewno, że urodził się w Betlejem, w Judei. Wiemy, że nauczał, czynił cuda i znaki. Założył nasz Kościół, który jest bosko-ludzki. Wiemy, że powstała nasza parafia 100 lat temu. I wiemy to najważniejsze. Umarł na krzyżu, a po trzech dniach zmartwychwstał. I wstąpił do nieba, a stamtąd przyjdzie ponownie. Kiedy przyjdzie? Tego też nie wiemy. Może już niedługo. Taka ciekawostka na koniec. Jedna ze stacji komercyjnych telewizji Stanów Zjednoczonych ustawiła chyba tydzień temu kamery obok Jerozolimy, na Górze Oliwnej, aby przekazywać ludziom moment ponownego przyjścia Pana Jezusa. Dziękuję za uwagę.
Panie Janku, że panu się należy tutaj jakaś taka wycieczka i pielgrzymka do Ziemi Świętej. Pan chyba nie był jeszcze.
No ja znam.
Nie był pan.
Ja znam Palestynę z książek, z encyklopedii biblijnej.
To, trzeba by te wszystkie notatki pobrać, kiedyś pojechać i tak pochodzić po Ziemi Świętej.
Na rowerze można tam się przejechać.
Nie, nie, no samolotem.
Nie, ale po Ziemi Świętej, bo te odległości są.
Oczywiście tam są niewielkie.
Z Jerozolimy do Betlejem około 10 kilometrów, tak?
Tylko, że trzeba mieć dobre papiery, bo tam ktoś tam postawił takie wysokie mury, takie podwójne są, z 5 metrów. Tam się mysz nie przeciśnie, a to tam kilkadziesiąt metrów są takie, jakby to powiedzieć, wieżyczki strzelnicze, jak w obozie koncentracyjnym niemieckim Auschwitz, nie? I tam żołnierze stoją. Tam się mysz nie przeciśnie.
A ten mur jest po to, że jak piasek idzie
żeby Starego Miasta nie zapadł, piasek z pustyni. To chyba tak.
Z tej Judzka, tak to się nazywa? Pustynia Judzka, tak?
No Negev, tam gdzie tam są pod ziemią te ładunki nuklearne, nie wiem po co. Może się dowiemy za jakiś czas. Ale dzisiaj była też bardzo ciekawa Ewangelia. I tak chyba można porównać do, że porównać, tak, gdy pan mówił i pytał właśnie panią Krystynę, co to się dzieje, że kiedyś było tak, dzisiaj jest troszeczkę inaczej, choć przecież nie jest źle, bo nie jest dramatycznie, i to przecież nie tylko w polskim, ale wszędzie jest podobnie, we wszystkich kościołach, to przychodzi właśnie na myśl, no, to co pan Jezus przewidział 2000 lat temu, jest w dzisiejszej właśnie tej perykopie ewangelicznej, prawda? Spotyka się pan Jezus z tym młodzieńcem, który był bogaty, majątności pewnie miał wiele, czyli tak można sobie wyobrazić, że tak jak dzisiaj jakiś syn bogatych rodziców ma polisę ubezpieczeniową, jest ubezpieczony, ma dobre konto w banku. No i dochodzi do spotkania z Panem Jezusem. No i tak właściwie się chwali, no Panie Jezu, co mi brakuje, żeby osiągnąć życie wieczne? Nie zabijam, nie cudzołożę, szanuję mamę i tatę. Wszystkie 10 przykazań są, że tak powiem, okej. No i co jeszcze? Ale zapatrzony jest tak na siebie, tylko w siebie. A Pan Jezus patrzy mu prosto w oczy i mówi, to co robisz jest dobre, ale jeżeli chcesz pójść za mną, zostaw, bracie, to wszystko. Sprzedaj to, co masz. Rozdaj ubogim to i pójdź za mną. I reakcja jest bardzo charakterystyczna. Jak wtedy, tak pewnie, no i dziś. Nie. Co? Mam oddać komuś swoje pokaźne konto w banku? O, mogę być chory kiedyś w przyszłości i polisę przepisać na kogoś ubezpieczeniową? O nie. I odszedł zasmucony. I tu jest taka mowa o takim właśnie ewangelicznym radykalizmie, na który stać, powiedzmy sobie szczerze, niewiele osób, ale tutaj w tym dzisiejszej fragmencie Ewangelii widać tę istotę tej nauki Chrystusowej. Pójście radykalne za Jezusem Chrystusem. To oczywiście się dzieje to na różne sposoby, inaczej się realizuje w powołaniu tam macierzyńskim, ojcowskim, zakonnym, kapłańskim, biskupim i tak dalej, i tak dalej.
Ale co jest dla mnie bardzo ważne w tej Ewangelii, że poszedł zasmucony, czyli odszedł od Jezusa, od Boga zasmucony, czyli był bogaty, ale odszedł zasmucony. Czyli nic nie da szczęścia człowiekowi, tylko wiara w Boga. Obecność Boża, bo co z tego, że mam miliony czy miliardy?
Czy wiara to jest jakiś pierwszy stopień?
Oczywiście, no szczęście
konkretna,
tylko daje
konkretna
Bóg.
Decyzja. Bo ja to też dzisiaj mówię, bo wiemy, że kilka dni temu w czwartek papież na placu Świętego Piotra i nasz biskup Douglas też w katedrze, bo była piękna uroczystość, zainicjowali rok wiary. Wiara jest tym pierwszym etapem, pierwszym stopniem, prawda? Jest taki base, jest taki fundament. I trzeba tę wiarę po prostu kochać, przyjąć, bo jest to dar samego Boga. Nie można jej kupić. Nie można jej kupić. Trzeba tę wiarę przyjąć. I dopiero potem wiara rodzi słowa, słowa rodzą czyny i czyny dają wieczność. Ja myślę, drodzy Państwo, drodzy słuchacze, że tą osobą, która, no kilka razy już zachwycałem się tą osobą, no dlatego, że ja tu razem z kolegami tę osobę widzieliśmy, spotkaliśmy, rozmawialiśmy i ona jak kiedyś, tak bym to powiedział, jak kiedyś ksiądz Jerzy Popiełuszko, błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, tak ta osoba jak stoi no, mi przed oczami. Jest to osoba właśnie Anny Walentynowicz. I co się dzieje, proszę Państwa, bo ona nie żyje, ale przecież żyje. Syn Anny Walentynowicz opowiedział o swojej tragedii w sposób szczególnie poruszający, odsłaniając zarazem kulisy działań ludzi, których zadaniem było przygotowanie ciał do identyfikacji, sekcji i transportu. Okazuje się, że Rosjanie, mając zapewnienie ze strony polskich władz, które ten fakt w ich obecności ogłosiły rodzinom, że trumny Polaków nie będą otwierane po powrocie do kraju, dopuścili się zbezczeszczenia zwłok naszych rodaków, a szczególnie drastycznie postąpiono z ciałem Anny Walentynowicz, legendy Solidarności, którą podejmowaliśmy tutaj, rozmawialiśmy i zachwycaliśmy się jej oddaniem, jej takim, jak powiedziałbym, radykalizmem solidarnościowym. Rodzina Anny Walentynowicz rozpoznała ją bez trudu w Moskwie, a jedynym widocznym obrażeniem na jej twarzy był urwany pieprzyk i powstała w wyniku tego niewielka rana. Trafność tej identyfikacji potwierdziła też inna rodzina znająca panią Annę z telewizji. Oni również wskazali, że jest to ciało Anny Walentynowicz. Tymczasem, jak powiedział Janusz Walentynowicz, ciało wyjęte z grobu należące do równolegle ekshumowanej Teresy Walewskiej przy Jałkowskiej, mające być ciałem jego matki, miało zmasakrowaną twarz, a mówiąc brutalnie, było pozbawione twarzy. Syn zabitej stwierdził, że nie zidentyfikowali osoby z warszawskiego grobu jako Anny Walentynowicz, a jedynie zgodził się z wynikiem badań DNA, które, ma nadzieję, były przeprowadzone uczciwie, gdyż widział mamę po śmierci i wyglądała całkiem inaczej, twarz miała nietkniętą. I można powiedzieć, że ciało Anny Walentynowicz zostało zmasakrowane po śmierci już po identyfikacji przez rodzinę. A zatem, jeżeli badania DNA były wykonywane z należytą starannością, nie na zamówienie przez rozgrzany telefon, można powiedzieć, że ciało Anny Walentynowicz zostało zmasakrowane po śmierci już po identyfikacji przez rodzinę. Dlaczego ktoś się tego dopuścił? Pyta pan Krzysztof Borowiak. Kto i z jakich pobudek mógł dokonać aktu barbarzyństwa, nieznanego w historii cywilizowanych państw? Dlaczego akurat Anna Walentynowicz? Odpowiedź wydaje się nie nastręczać trudności. Zrobili to ci sami ludzie z tych samych pobudek, z których ich dziadowie strzelali w tył głowy polskim oficerom 1940 roku. Czy pan Seremen albo pan Tusk wyjaśni z trybuny sejmowej, dlaczego ich przyjaciele z Zabuga odważyli się na taki czyn w chwili, kiedy polsko-rosyjska współpraca kwitła? Bo przecież katastrofę spowodowali piloci, schodząc za nisko we mgle, co zostało wspólnie i w porozumieniu napiętnowane przez obie strony. Jak postąpiono z innymi ofiarami, już wiemy, z wcześniejszych ekshumacji. Brudni, zabłoceni, zostali wrzuceni do foliowych worków ze śmieciami z moskiewskiego prosektorium, jako wiecznymi towarzyszami, bo różańce ich im ukradziono. Oto jest barbarzyństwo współczesnych bolszewików w pełnej odsłonie, bez retuszu. Zmienił się tylko rok w kalendarzu, ale mentalność pozostała ta sama i ta ślepa nienawiść do polskiego pana.
Anny Walentynowicz, poległej 10 kwietnia 10 roku w Smoleńsku. Pociemniało twoje miasto o północy, od nabrzeży po łagodne zwłocza morem, w betonowych blokowiskach się położył. Ulepiony z małych ludzi wielki golem. Pani Aniu, pani Aniu, dawno ucichł wspólnotowy śpiew pod bramą, raz na zawsze skonfiskował czas ulotki. Do galerii tych handlowych tłumy walą. Ruski czołg jak stał, tak stoi obok stoczni. Pamięci Anny Walentynowicz, poległej 10 kwietnia 10 roku w Smoleńsku. Pamięci Anny Solidarności. Może wcale cię nie było na tym świecie, może jesteś wymyślona przez Herberta. Byłaś wierna, zaręczona z ciemnym kresem. Nie umiałaś po salonach się wałęsać. Pani Aniu, pani Aniu, Teraz śpisz, ale pilnują cię Judasze. Co w tej ziemi zakopali wór srebrników? Na monecie księżycowej pełnym blaskiem świeci twój ateński profil sprawiedliwość. Na monecie księżycowej pełnym blaskiem świeci twój ateński profil sprawiedliwość.
Świetnie, że ksiądz Piotr rozpoczął taki temat. Aby rozumieć rzeczywistość, trzeba znać fakty. Nie wiem, jakim cudem to się stało, księże, ale wydrukowałem sobie taką małą lekcję historii. Po inwazji na Czechosłowację w 1968 roku ludzie KGB, rządzący komunistycznym imperium, zrozumieli, że bez gruntownych przeobrażeń nie da się sprostać konkurencji Zachodu. W tym celu zamierzono odrzucić zużyty wehikuł ideologiczny marksizm i zmienić niewydajny system gospodarczy, przechodząc na gospodarkę rynkową. Polska została wytypowana na laboratorium pierestrojki. I tu miał się rozpocząć proces upadku komunizmu. Na miejsce obozu socjalistycznego miały powstać formalnie niepodległe państwa, pozostające jednak pod kontrolą centrali. Niepodległa państwa w cudzysłowie. I centrali również. Ogromna i ryzykowna operacja planowana była na lato 1980 roku. Już na wiosnę tego roku ewakuowano archiwa KGB z krajów bałtyckich. Zaczęło się obiecująco. Zainicjonowano, sprowokowano strajki. Potencjalni przywódcy robotników już byli przygotowani. Wałęsa, Jurczyk i Sienkiewicz, którzy podpisywali porozumienia w Gdańsku, Szczecinie i w Jastrzębiu, byli ludźmi Kiszczaka. Do pomocy prostym robotnikom w rokowaniach z władzą zorganizowano też ekspertów. Gieremek Mazowiecki, który do dzisiaj siedzi przy prezydencie. Władza zapewniła im bilety lotnicze i zakwaterowanie w hotelu Heweliusz. Tym samym, gdzie mieszkali negocjatorzy rządowi. Absolutnie konieczne do obejrzenia film Sekrety Transformacji na YouTube. Proszę napisać i obejrzeć. Jednak błyskawiczny rozrost Solidarności kompletnie zaskoczył reżyserów historii. Mimo wysiłków agentury umiejscowionej w strukturach związku nie udało się opanować operacyjnie Solidarności. Nastąpiła seria nerwowych konsultacji warszawsko-moskiewskich w Białowieży i decyzja o siłowym rozwiązaniu związku. Okrągły stół propagandowo doniosłe wydarzenie w historii Polski był inicjatywą moskiewską i przebiegał pod całkowitą kontrolą MSW. Cytat z Kiszczaka. Spokojnie, towarzysze. Scenariusz okrągłego stołu napisała partia, a jego realizacja przebiega niezmiennie na warunkach przez nas dyktowanych. Po starannej selekcji negocjatorów operacji Kiszczak wiedział, że w wolnej Polsce będą mieć resorty siłowe, banki, sądy, uczelnie i przede wszystkim panowanie nad mediami. Naszych przeciwników politycznych medialnie wdepczemy w ziemię. Wizerunek medialny ojca Rydzyka czy Kaczyńskich świadczy, że nie były to puste słowa. Mimo wszystko społeczeństwo zdołało uzyskać znaczący stopień upodmiotowienia, dużo większy niż zakładali organizatorzy pierestrojki. Dlatego stale podejmowane były działania sprawdzające nas do parteru, co ostatecznie udało się 10 kwietnia 2010 roku. I tę datę można przyjąć jako zakończenie pierestrojki w Polsce. Na długo przed startem transformacji podjęto szereg działań. Aby zapewnić kadry menażerskie do zarządzania nową gospodarką, sterowany przez moskiewsko-amerykański senator Fulbright, przeciwnik wojny w Wietnamie, założył fundacje mające na celu zbliżenie ludzi i narodów. Na stypendia Fulbrighta wyjechała duża grupa młodych aparatczyków partyjnych, dzieci utrwalaczy władzy ludowej, którzy stali się jako światowcy, heroldami kapitalizmu i uczyli nas demokracji. Dylemat Kisielewskiego, jak budować kapitalizm bez kapitału, rozwiązano wykorzystując Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Wyprowadzone środki wracały do Polski przez tzw. firmy polonijne i podstawowych biznesmenów. Afera Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego stała się matką wszystkich afer i umożliwiła przyjęcie majątku narodowego przez ludzi służb i nomenklaturę partyjną. Tu należy obejrzeć firmy na YouTube Andrzej Gwiazda, Kopalnia Wiedzy, a drugi Jak rozkradziono stocznię. Aby społeczeństwo przekonać o rozpadzie komunizmu, potrzebna była operacja demokratyczna, której zamierzono przekazać władzę. Dlatego z inicjatywy KGB zorganizowano Europejską Konferencję Bezpieczeństwa i Współpracy w Helsinkach. KBWE, ładnie się nazywa, Europejska Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Helsinkach. Ratyfikowanie KBWE przez kraje demokracji ludowej ZSRN na czele umożliwiło rozwój ruchów dysydenckich i powstanie opozycji. Podstawową metodą kontroli niezależnych czy tajnych organizacji jest umieszczanie w jej strukturach ludzi zadaniowych. Rosjanie mają w tym długą tradycję. Mistrzem fałszywej opozycji był Dzierżyński. Proces generowania i uwiarygodniania takich działaczy opozycyjnych jest długotrwały. Już w 1981 roku znana była ekipa opozycyjna, której zamierzano przekazać władzę. Czołowe postacie życia politycznego i społecznego w III Rzeczypospolitej, autorytety moralne zostały internowane i podległe represjom w luksusowym ośrodku na terenie poligonu Drawskiego w Jaworzu. Inni internowani przetrzymywani byli w regularnych więzieniach. To tutaj budowano piękne życiorysy opozycyjne Geremka, Mazowieckiego, Komorowskiego, Niesiołowskiego, Bartoszewskiego, Celińskiego. Wśród internowanych w Jaworzu byli również konfidenci z górnej pułki jak Maleszka, Karkoszka, Szczypiorski, a także późniejszy prezes Radiokomitetu TW Kowalski, Andrzej Drawicz, który wraz z wiceprezesami Rywinem i Dworakiem obsadził właściwymi ludźmi ośrodki regionalne radia i telewizji. Radio Wolna Europa było słuchane w Polsce przez miliony ludzi i zostało użyte do wylansowania właściwych opozycjonistów. Mechanizm był prosty. W mieszkaniu Kuronia znajdował się magiczny, nie do wyłączenia telefon, z którego Kuroń przekazywał wiadomości z życia opozycji do pana Smolara. Ten dysydent wyjechał z kraju po czystkach antysemickich w 1968 roku i był znakomicie rozstawiony, pełni funkcję kierownika stacji polskiej BBC. Z wiadomości upowszechnianych przez Radio Wolną Europę czy BBC polski słuchacz dowiedział się, że czołowi opozycjoniści to Kuroń, Michnik, twórca KOR-u Mazowiecki i Macierewicz, a także inni, na przykład Naimski, Ziembiński, zostali wyatutowani. Wałęsa miał kłopoty z prawem już jako nastolatek. W tym czasie zaczęła się jego kariera jako informatora milicji. Podczas służby wojskowej był donosicielem o pseudonimie sierżant Kobrzyński. Po ukończeniu służby wojskówka przekazała go cywilom, gdzie przybrał pseudonim Bolek. Filmy na YouTube Zyzak o Noblu Wałęsy. Danuta Wałęsowa w swojej książce wspomina, że mąż szczęściarz raz po raz wygrywa w totolotka. Rzeczywistość była inna. Jego wynagrodzenia jako donosiciela dwukrotnie przewyższały pobory w stoczni. Oficjalnie przyjmuje się, że współpraca Wałęsy z SB ustała w 1976 roku. Okres, gdy przestał już być drobnym kapusiem i zaczęto go kreować na przywódcę robotniczego, jest gorzej udokumentowany. Film Wałęsa, produkt służb. Na YouTube taki tytuł. Należy tylko napisać. Człowiek, który obalił komunę przy pomocy pani Krzywonos, Henryka, jest nieustannie pompowany jako międzynarodowy uznany autorytet, gdyż stanowi filar oszustwa pierestrojki. Sowietolog z historii nazwał upadek komunizmu największym oszustwem w dziejach ludzkości. Ludzie, którzy rządzili imperium KGB, nim nadal, teraz jako liberalni demokraci, rządzą. Największe szkody sprawia Polsce i sprawie poczynił oczywiście Wałęsa jako prezydent. Pod czujnym okiem swego nadzorcy z ramienia służb Wachowskiego obalił pierwszy demokratycznie wybrany polski rząd, uniemożliwił dekomunizację. W swej destrukcyjnej działalności mędrzec Europy miał oczywiście pomagierów. W filmie Kim jest marszałek Borusewicz zebranych jest kilka porażających relacji świadków jego działań. Na tle tych relacji nie dziwi, że w 1981 roku Borusewicz wystawił Annę Walentynowicz do Radomia, gdzie był przygotowany na nią zamach. A w przedsięwzięcie zaangażowani byli TW Karol, czyli Andrzej Sobuł, sekretarz Kuronia, oraz oficerowie Szczepanek, Karewicz i Grudniewski. W 2011 roku sąd uniewinnił ich od zarzutu próby uszkodzenia ciała Anny Walentynowicz. Także księże dokonali to teraz w Smoleńsku w 2010. Indukowanie zawału serca za pomocą niepozostawiającego śladów farmaceidu jest ważnym narzędziem sowieckiej polityki kadrowej. Film Andra Walentynowicz, próba otrucia, też na YouTube. Gdy w 1991 roku Jan Rokita, przewodniczący Sejmowej Komisji do Zbadania Działalności MSW, pisał swój raport, był zaszokowany nie tylko odkryciem, że blisko 100 prokuratorów i sędziów aktywnie współdziałało z przestępcami, zadzierając ślady i niszcząc dowody, prawdopodobnie pracują w resorcie do dzisiaj. Dostrzegł on, że ośrodek decyzyjny państwa nie znajduje się bynajmniej w Komitecie Centralnym PZPR, nie mówiąc już o administracji państwowej, lecz w służbach specjalnych. Z lektury książki Czekiści, organy bezpieczeństwa w krajach bloku sowieckiego, wynika, że nie istniały polskie, czeskie czy niemieckie tajne służby. Wszystkie były lokalnymi filiami KGB, czyli wojskowej GRU. Zdaniem redaktora Jachowicza, źródłem patologii naszej demokracji jest ogromny wpływ ludzi komunistycznych tajnych służb. Ich powiązania z moskiewską centralą są oczywiste. Na gospodarkę i politykę. Nie było możliwości pozbycia się tych upiorów komunizmu z powodu oporu ogromnego lobby antydekomunizacyjnego pod przewodnictwem pana Michnika. Film Debata też należy obejrzeć. Autorytet Michnika jest niekwestionowany, bo siedzi w więzieniu. Bo siedział. Dla tych, którzy wątpili w to więzienie, emitowano w Telewizji Polskiej w latach 90. różne scenki z martyrologii Michnika. Michnik walczący o Polskę. Ponieważ mamy demokrację, to jest elektorat, głosuje na ludzi. Na ludzi, którym chce powierzyć władzę, nie grozi nam, że jakiś generał tajnych służb zostanie prezydentem czy premierem. Co najwyżej otworzy on szampana, gdy wygra miły mu polityk. Stąd duże zapotrzebowanie na takich właśnie miłych polityków. W filmie Schetyna i Układ Wrocławski Grzegorz Braun znakomicie opisuje proces wieloletni wytwarzania użytecznego polityka. Jan Bezmienow, film Jak zniszczyć państwo, opowiada, że tajne służby w zasadzie nie potrzebują polityków lewicy, natomiast uwielbiają konserwatystów, wielodzietnych katolików, opozycjonistów i antykomunistów. W minionym dwudziestoleciu łapano agentów nawet w państwach o znacznych wpływach rosyjskich, jak Litwa, Słowacja, Bułgaria, Rumunia, tylko nie w Polsce. Świadczy to, że u nas agentura zainstalowana jest na szczytach władzy. Ocenia się, że w administracji USA w latach 40. umieszczonych było około 400 sowieckich szpiegów, w tym dwóch najbliższych doradców prezydenta Roosevelta. Ilu ich może być w Polsce obecnie? O skuteczności agentury świadczy fakt, że Ameryka, mając monopol na broń jądrową, odpuściła połowę Europy, stwarzając tym samym globalne supermocarstwo ZSRR. Polska ze względu na swe kluczowe znaczenie jest ogromnie nasycona agenturą. Według O. Gordiejewskiego jest to czwarta w liczbach bezwzględnych agentura sowiecka po USA, Niemczech, Francji. Ponadto rozkazem z 1984 roku minister Kiszczak zezwolił na tworzenie Niemcom własnej siatki. Pierwszy komendant policji we Wrocławiu, pułkownik Anioła, a także jeden z szefów wrocławskiej telewizji po transformacji w 1990 roku byli ludźmi Stasi. Po II wojnie światowej Stalin oddelegował do swojej największej zdobyczy, jak mawiał, wielotysięczną rzeszę swoich agentów do pełnienia roli Polaków. Były to m.in. tysiące oficerów Ludowego Wojska Polskiego, którzy mieli po dwie godziny dziennie lektorów języka polskiego. Był wśród nich Siergiej Fiodorowicz Gorochow, kat poznańskiego czerwca 1956 roku, występujący w Polsce jako generał Stanisław Popławski. Obecnie dzieci i wnuki tych ludzi mówią już bez akcentu i zajmują istotne stanowiska w polityce, w biznesie, w kulturze, na uczelniach, w mediach. Od Miecugowów czy Terentiewów groźniejsi są ci, którym nadano polskie nazwiska. Przyjętym 6 grudnia 1961 roku w trzecim programie KPZPR zrezygnowano z brutalnych represji jako nieefektywnych środków kontroli populacji na rzecz rozwoju agentury i bezpośredniej manipulacji medialnej. Zamiast budować lotniskowce, znacznie taniej jest założyć gazetę, stację telewizyjną czy zatrudnić życzliwego dziennikarza. Można później w TOK FM zacytować belgijski La Soyer: świat odetchnął z ulgą. Skrajny nacjonalista Jarosław Kaczyński nie został prezydentem. 75% światowych mediów jest lewicowych. To znaczenie więcej niż ludzi o takich poglądach. Kto finansuje nadwyżkę? I tu należy film obejrzeć znów na YouTube. Sowiecka manipulacja w BBC. Ale ogłupianie i okłamywanie to tylko środki. Celem jest okradzanie. Nie istnieje prostszy sposób na zniewolenie jednostek, rodzin, społeczeństw, jak wyzucie ich z własności. Obecny względny dobrobyt zawdzięczamy kredytom zaciągniętym na lichwiarski procent, który trzeba będzie spłacić. Gdy w 1987 roku w Helsinkach dziennikarze zapytali ministra spraw zagranicznych Edwarda Szawarnadze, czy ZSRR mogłaby się zgodzić na zjednoczenie Niemiec, usłyszał, że tak, pod warunkiem istnienia strefy buforowej między Rosją a Niemcami. Taka strefa to kraj nieprowadzący samodzielnej polityki, bez armii, bez przemysłu. To tłumaczy, dlaczego w naszej szczątkowej armii więcej jest dowódców niż szeregowców. Nie mamy nawet wyszkolonych rezerwistów. Wywiad i kontrwywiad zajmują się inwigilacją opozycji i komunikacją przez satelitę Gazpromu. Państwowa Komisja Wyborcza używa rosyjskich serwerów, a ludzie, którzy próbują ten stan zmienić, giną śmiercią gwałtowną. Płacimy cenę zjednoczenia Niemiec. Tylko znajomość faktów, wiedza, daje nam odporność na wyrafinowaną obróbkę medialną, której podlegamy. Prezentowany powyżej zestaw wiadomości może być pomocny do prostowania lemingów, co ma sens, bo zmniejszy w ten sposób ogólną pulę zalewającego nas zewsząd kłamstwa. I tu przytoczone fakty pochodzą z następujących źródeł. Wszystkie źródła są udokumentowane, filmy podawałem Państwu w trakcie. I gdyby to przeczytała połowa Polaków, to jutro obudzilibyśmy się w innej Polsce. Dodam, że według mnie, oglądam kilka anglojęzycznych telewizji z Europy Zachodniej, skuteczne ogłupianie w Europie Zachodniej nie jest mniejsze niż u nas. BBC, Euronews, Deutsche Welle, France 24 to ściek manipulacji. Widziałem wiele razy, choć teraz nieczęsto tam zaglądam. Przypomniały mi się kraje, które, tak jak teraz Polska, otrzymywały do niedawna najwięcej kasy z Unii Europejskiej. Jak Hiszpania, 25% bezrobocia. Grecja, Irlandia, Portugalia czy kraje o największym w Europie bezrobociu i niespłacalnym zadłużeniu.
Na uszu mam goszczy tutaj księży, naszych wizytatorów z Polski, księdza Hanasa i księdza Tomasza, administratora prowincjalnego.
Oto bos jest, księdze.
Bo, no taki wicebos. No ale bos, wizytator jest bos. Gościłem kilka dni u nas, była wizytacja.
To nie było czasu na czytanie, uważam, że...
W różnych miejscach. No tak...
Dostarczyłem księże.
No tak, czytam tę ostatnią stronę, a resztę to jakoś tak nie mogę przebrnąć przez te... Chyba trochę za mądre te rzeczy są, żeby tak w tych siedzieć. Ale między innymi padło takie zdanie, z ust właśnie księdza Hanasa, który no jeździ po świecie i tam bywa w różnych miejscach, i powiedział coś takiego, pani Januszu. A mianowicie, bo dzisiaj akurat dzisiaj rozmawialiśmy na temat tych pieniędzy, które Polska niby otrzymuje z Unii Europejskiej.
I które ma dostać, jak
i Polska otrzymuje pieniądze z Unii Europejskiej, to jakby to ta Unia Europejska była jakimś
Świętym Mikołajem.
A Polska była, nie wiem, nie była członkiem, a Polska nie była tą Unią Europejską. Tak to wygląda. I po prostu bardzo ciekawe zdanie. Zamknęło tam się tych liczących pieniądze gdzieś tam w jakimś tam w jednym pomieszczeniu na 3 dni i liczyli, co by to zrobić, czy to rzeczywiście, jeżeli nadrukujemy tych miliardów euro, bo teraz wiadomo, brakuje tych miliardów euro Portugalii, Hiszpanii, Grecji, ale wiadomo, wszystkim krajom, czy coś się zmieni w Europie, czy nie. Okazuje się, że tak no chyba w Niemczech się nie zmieni, a gdzie indziej kogo to obchodzi. A druga sprawa, jeśli chodzi o Polskę, padło takie zdanie, bardzo ciekawe, czy to prawdziwe, czy nie, trudne, ale proszę pomyśleć na tym, a mianowicie te ostatnie rządy w państwie polskim, Michalkiewicz powiedziałby, nieszczęśliwym państwie polskim, no opuściło ponad 2 miliony młodych ludzi, którzy otrzymali pracę, niektórzy nawet dobrą pracę i dobre pieniądze za granicą w Niemczech, Francji, Anglii, Kanadzie, Ameryce i tak dalej, i tak dalej. I około 95% Polaków, tych młodych, pieniądze przesyła, czasami duże pieniądze, do Polski. I padło takie stwierdzenie, że tych pieniędzy, które przychodzi od Polaków zarabiając za granicą, jest więcej niż ta tak zwana dotacja z Unii Europejskiej dla Tuska, niemiłosiernie panującego w Polsce. To jest takie, proszę nad tym się zastanowić. Powiedziała to poważna osoba, że tych pieniędzy, które sami Polacy przysyłają, i to nie przez banki, przysyłają normalnie, przywożą, przyjeżdżają te 1000 funtów, 10 000 funtów i dają mamie i tacie, żeby mieli na lekarstwa. Tak to wygląda. I to fachowcy mówią, że to jest tak zwana szara strefa. Gdyby tej szarej strefy nie było, powiedział inny fachowiec, to Polska dawno by padła i nic nie byłoby w tej Polsce. Ponieważ pieniędzy w tych bankach, tak zwanych bankach polskich, ani jeden nie jest chyba polski już teraz, oprócz tych skoków Szewczyka, ma tylko 25% tych pieniędzy, które Polacy powinni widzieć w tych bankach. One gdzieś tam są, gdzieś tam na mieszkaniach, w ziemi, gdzieś tam zainwestowane. Tylko gdyby jednego dnia Polacy powiedzieli, że proszę odkryć karty, chcemy swoje pieniądze, to w bankach jest tylko 25% tych pieniędzy. Wobec tego Polska szarą strefą się ratuje. Ale dziękuję za ten artykuł, bo bardzo dobry artykuł. A ja zachęcam, no są takie perełki, do właśnie naszego takiego góry, który tutaj był, który życie oddaje za prawdę, pana redaktora, dziennikarza i pisarza Wojtka Sumlińskiego, który napisał, kto naprawdę go zabił. Mowa jest o księdzu, błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszce. I proszę państwa, tę książkę koniecznie trzeba przeczytać, bo tu naprawdę nie chodzi tylko o morderstwo popełnione na księdzu Jerzym, chociaż ono jest okrutne, haniebne dla całej Polski, nie tylko tych morderców, którzy to zrobili, ale myślę, że dla całego polskiego narodu. I my znamy tylko odrobinę prawdy. Proszę państwa, według świadka porwania księdza Jerzego, mieszkańca Białegostoku, Jana Zaleskiego, według tego świadka, w porwaniu księdza Jerzego miały brać udział 3 grupy porywaczy. Rolą grupy Piotrowskiego miało być zatrzymanie samochodu, którym jechał ksiądz Popiełuszko, następnie przekazanie kapelan Solidarności jednej grupie księży złożonych z duchownych z Białegostoku, Gdańska, Wrocławia i Szczecina, która z kolei w celu zatarcia śladów przekazałaby go grupie trzeciej. Ostatnia grupa porywaczy, także złożona z księży, miała doprowadzić do zamordowania księdza Jerzego, co z kolei miało być sygnałem do ogólnopolskich antypaństwowych wystąpień. Tu pan Ireneusz czytał ten artykuł i wiadomo, że Solidarność się rozwinęła, 10 tysięcy szlachetnych Polaków stworzyło piękną Solidarność, którą zamordował niejaki Jaruzelski Wojciech, ale potem, mimo że ją zamordował, jednak coś tam się odradzało, 83, 84 rok i cały ten morderstwo popełnione na księdzu Jerzym miało jeden cel. Miało być sygnałem do ogólnopolskich antypaństwowych wystąpień. I ksiądz Popiełuszko miał zostać uprowadzony, zamordowany z inspiracji grupy księży wchodzących w skład prężnej organizacji kontrrewolucyjnej. Oczywiście to jest wszystko nieprawda. To taka była tak zwana akcja operacyjna Służby Bezpieczeństwa. Konspiracja w konspiracji. I celem tej grupy było obalenie komunizmu w Polsce. Według tej konspiracji w konspiracji. Drogą do osiągnięcia celu wstrząs wywołany zamordowaniem kapelana Solidarności. Dla wywołania tego wstrząsu niezbędne było wplątanie w grę nieświadomych podstępu funkcjonariuszy SB, tych pionków, Piotrowskiego i tych jego podwładnych. I to się udało. Innymi słowy, inspiratorami zbrodni mieli być duchowni katoliccy. Wina Piotrowskiego i jego podwładnych miała polegać jedynie na tym, że dali się opętać przebiegłym księżom i wciągnąć w akcję. Taki wizerunek przebiegu sprawy preparowali prawdziwi pomysłodawcy akcji, decydenci z MSW. Oczywiście na samej górze Jaruzelski, na samej górze Kiszczak, Płatek, Pietruszka i tak dalej. I proszę państwa, nie wszystko udało się zrealizować. Generałowie, którzy tę drugą, że tak powiem, ten etap realizowali, zostali zamordowani. Ale o tym może później, a wszystko jest w tej książce Wojciecha Sumlińskiego, kto naprawdę go zabił. I gdy się czyta tę książkę, zaczyna się rozumieć całość tego obłędu esbeckiego w Polsce wtedy. Myślę, że dzisiaj też podobnie jest. To był obłęd. I Kiszczak bawił się ludźmi jak taki tyran, który bawi się żołnierzykami. On tylko widział ludzi jako tych, którzy wykonują pracę operacyjną wywiadu czy kontrwywiadu. On tak to widział. I tak widział całą Polskę. Dla niego zniszczyć milion ludzi to nic. 10 osób to wiadomo, że też nic. Ale to morderstwo na księdzu Jerzym miało wezbrać falę złości i wtedy wchodzi policja, ZOMO i tak dalej i tę drugą Solidarność budującą się, dobrą Solidarność miała zniszczyć do imentu już. Taka była,
praktycznie się udało.
Taka była myśl tej akcji operacyjnej. Szeroko zakrojonego teatrum.
Jeśli może na koniec jedno wyjaśnienie z mojej strony. Po felietonie, chyba 2 tygodnie temu, w moim felietonie na temat urodzin byłego prezydenta Lecha Wałęsy w Zamku Opatów w Oliwie, usłyszałem krytyczne uwagi pod moim adresem. I chciałem państwu przypomnieć, że według Encyklopedii Solidarności, gdzie jest 4700 biografii, w tej encyklopedii możemy przeczytać od 29 grudnia 1970 roku do 19 czerwca 1976 roku Lech Wałęsa był zarejestrowany w Komendzie Wojewódzkiej MO w Gdańsku pod numerem 12535 jako TW Bolek. Siedziba Encyklopedii Solidarności jest w Katowicach na ulicy Drzymały 9/4 i podaje państwu numer telefonu z Kanady 011 48 32 209 003 i z uwagami do autorów Encyklopedii Solidarności. Nie do mnie, że ja się nienawidzę wśród Polonii kanadyjskiej okręg Kitchener-Waterloo. Ja staram się szukać źródeł. Dla mnie encyklopedia jest źródłem, także proszę z uwagami do wydawców encyklopedii. Lech Wałęsa wielokrotnie krzyczał, że poda do sądu autorów właśnie tej encyklopedii. No nigdy nie podał, tak jak nie podał naukowców z IPN-u. On tylko krzyczy, ale to jest taka jego rozpacz, no nie wiem jak to nazwać, no winni krzyczą nieraz.
Może na filmie to będzie wyjaśnione.
W jakim filmie?
O Wałęsie.
No, Wajda robi film, tam, żeby zrobić z niego największego bohatera, nie 25
nie, ale panie Janku,
oni, tysiąclecia.
Ale Wajda wziął pieniądze z tego Amber Gold. Jak ten upadł, ten Amber Gold, to mogą tego filmu już nie skończyć.
Dadzą pożyczkę, to będzie film o największy bohater narodu polskiego tysiąclecia.
Aby rozumieć rzeczywistość, trzeba znać fakty.
10 kwietnia roku 10 tragedia się stała narodu polskiego. Runął w dół samolot z panem prezydentem na nieludzkiej ziemi, na ziemi przeklętej. Razem ich tam było blisko 100 Polaków. Lecieli z wieńcami na groby rodaków. Co w katyńskim lesie leżą pod brzozami, bo ich zamordował ten bandyta Stalin. Wieńce ułożono nam się okazałe, ale delegacja się nie pokazała. Nad Polskę nadciągnął cień żałoby długi. Po Katyniu pierwszym mamy Katyń drugi. Ludzie się pod pałac zeszli prezydencki. Położyli kwiaty, zapalili świeczki i krzyż postawili w serdeczne potrzebie, by ich Bóg usłyszał na wysokim niebie. Na ten krzyż rzuciła się w obozów zgraja, urządzali draki i robili jaja. Obrzucali błotem bolszewicy podli, tych, co się modlili za ofiary zbrodni. Co się tutaj dzieje, Panie Boże drogi? Kto tak miesza w głowach, kto podstawia nogi? Kto nam żyć nie daje w naszej polskiej ziemi? Jak sobie życzymy i jak tego chcemy? Jednego mieliśmy tylko prezydenta, co znał te pytania i o nich pamiętał. No to już go nie ma, bo przeszkadzał komuś, kto obce porządki robi w naszym domu. Smoleńska ballada kończy się pomału. Wciąż nie znamy prawdy, więc nie ma morału. Każdy sobie musi dośpiewać przesłanie. Od tego zależy, co się z Polską stanie. Każdy musi sobie dośpiewać przesłanie. Od tego zależy, co się z Polską stanie.
Na zakończenie jeszcze fragment takiej rozmowy. Proszę posłuchać, drodzy państwo.
...zachowanie rynku przez dosłownie garstkę największych graczy międzynarodowych, którzy posiadają wszystkie możliwe koncesje i na telefonie, i na telewizję, i na wszystkie możliwe
formy. Ale u nas się przekazu. To dokładnie to dzieje.
I niestety ta ustawa, a nie mieliśmy dość czasu, żeby się innymi aspektami szerzej zająć, również zakłada dokładnie ten mechanizm. Przez dosłownie garstkę. Cieszę, że temat częstotliwości i opłat jest szeroko dyskutowany, dlatego że we wszystkich krajach, również w Stanach Zjednoczonych, w krajach